Anna Ręba, skłaniam się, audycja Starszaki. Od tak przyszło mi do głowy. Przed chwilą dzieliłam się z moimi gośćmi taką refleksją, że bardzo lubię tę audycję i bardzo lubię ten czas, 14.15 i tak podświadomie gdzieś tam, to cały tydzień czekam na tą audycję. A pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska?
Dzień dobry. Ja już tak mam to w grafiku i mam tak zwany pośpiech czwartkowy, żeby ze wszystkim zdążyć, żeby dojechać tutaj na 14.15. Fajnie. No co będę mówić? No fajnie jest.
I fajnie jest wtedy, kiedy mamy temat, dziś bardzo ważny temat, bo temat relacji, ale nie takich relacji wirtualnych, chociaż też będziemy mówić o sieci, o necie, ale o takich typowych sytuacjach, kiedy wnuki przyjeżdżają do seniorów, do dziadków w tym wypadku. To znaczy inaczej. Żeby też nie ustawiać wnuki, dziadkowie, ale kiedy osoby nastoletnie, młodsze.
Junior, senior,
właśnie. Jak to jest? Jak to się ma w momencie, kiedy są, od choćby ferie, które się zaczynają za kilka dni u nas na Pomorzu. Stąd taki temat sobie wybrałyśmy. A pomagać nam w tym będzie pani Małgorzata Chojnowska. Witam.
Dzień dobry.
Drugi gość.
Tak.
Za dużo powiedziałam, trzeba było zacząć od przedstawienia, ale już to robię. Małgorzata Chojnowska i doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra, internista. Na ten temat. To jest temat potrzebny, trudny. Jest to problem? O tak, pani doktor?
Znaczy, to jest temat bardzo potrzebny. Ja się cieszę, że on jest i cieszę się, że jest pani Małgosia i że będzie wsparcie, bo... Ja mam pewne obserwacje, prawda? Ale myślę też, że jeżeli to będzie takie wsparcie gerontologiczne, czyli kogoś, kto pod kątem psychologicznym patrzy na pacjenta, nie tak jak ja medycznie, to będzie zupełnie inne spojrzenie na te kontakty junior-senior.
No bo medycznie nie ma
problemu. Wnuk przyprowadza babcię czy dziadka do gabinetu. Bardzo mnie to cieszy.
A jak się wnuka zostawia u babci, która na przykład...
Właśnie,
wnuka
tutaj mówię o dorosłym wnuku, dorosłym tak, który jest tym pomocnikiem. Tak. Natomiast myślę, że zupełnie inaczej wygląda relacja, jeżeli mamy bardzo dużą różnicę wieku między seniorami. Dzisiaj akurat tak się złożyło, że był wykład w naszej Akademii Seniora i ja sobie wybrałam potwornie trudny temat komunikacji. Jak poprawić komunikację między senior, jak poprawić komunikację pokolenie średnie, senior i tak dalej.
A senior junior
właśnie,
też?
Do tego zmierzam. Mianowicie, tam taką znalazłam takie ciekawe stwierdzenie, że język pokolenia w średnim wieku jest jakby językiem podstawowym wyznaczającym standardy. Potem mamy język osób starszych, czyli tych 80-75+, który jest bardziej skostniały, nie przyjmujący jakby nowości. I mamy język młodzieży, nie dzieci, młodzieży. Ponieważ młodzież najbardziej kreuje ten język. Jest nowomowa, nowe słowa, wtrącenia z innego języka. I jest język dzieci. I teraz ten najstarszy senior w rodzinie tak naprawdę najlepiej koresponduje z tym najmłodszym. Ponieważ ten najmłodszy, oni się nawzajem nie wstydzą. Czyli ten 5-, 6-, 7-latek wprowadza tego dziadka na Facebook, tłumaczy mu, co to jest. Nie ma tego wstydu. Ta babcia czy ten dziadek, ten senior też ma mniejsze skrępowanie przy takim maluchu. My się bardziej krępujemy nastolatków, bo myślimy, że może nas wyśmieją, że może nie zrozumieją, że my już nie jesteśmy tacy lotni, że myślimy wolniej, że inaczej percepujemy, że wolniej przyswajamy wiedzę. I tutaj ten kontakt może być trudniejszy, ale on nie jest niemożliwy, tak? To jest to, co ja przeczytałam i co mnie po prostu natchnęło na ten dzisiejszy temat wykładu i na dzisiejszy temat audycji.
Pani Beata już do nas napisała, mówi to tak troszkę na wesoło a propos babci i wnuków. Tak, na wesoło, pani Beato, ale tak troszkę na wesoło, ale też nie do końca, bo
nie robi
się mniej wesoło w momencie, kiedy 13-latka nagle trafia do babci gdzieś pod Wrocławiem albo na przykład pod Olsztynem i ma spędzić tydzień ferii. I co dalej? Pani Małgorzato.
No problem jest wtedy, kiedy rzeczywiście ta relacja jest relacją od czasu do czasu, czyli jest to na przykład wakacyjna, czy tak jak teraz ferie.
Powiedzmy sobie szczerze, dwa razy w roku.
No dobrze, no i teraz na ile się znamy? Czy ten kontakt jest kontaktem stałym, nie wiem, przez Skype'a, telefony, czy rozmawiają? Jaki jest ten kontakt, prawda? Natomiast biorąc pod uwagę nastolatkę i biorąc babcię, która ma powiedzmy po 80 roku życia, jest to przestrzeń ogromna, czasowa i niezrozumienie pewnych nawet zachowań. Kulturowo może być ogromny problem akceptowania tego, co jest w potrzebach na co dzień, nie tylko w samej rozmowie, ale nawet spędzania czasu, nazwałabym go wolnym, który u nastolatki częściej opiera się na pracy kciukami, tabletu, komórki, rozmawianiu, skrótami niezrozumiałymi dla właśnie takiej, raczej bym powiedziała to już prababci. I kwestia teraz, zobaczmy, takiego przyzwolenia jednej i drugiej strony, wyznaczania granic czy narzucania swoich potrzeb. A kwestia akceptowania, tolerowania potrzeb obu pokoleń jest bardzo ważna.
Jak będziemy... ma ustąpić?
Ja wiem, czy to jest ustąpienie. Ja myślę, że pierwsze, co powinno nastąpić, kiedy jedzie młoda osoba do takiej starszej babci, jest przygotowanie przez rodziców, uświadomienie o potrzebach seniora. Młoda osoba powinna nawet nie ze względu na wiek szanować, tylko ze względu na zmiany, jakie zachodzą i nie traktować stereotypowo tej grupy senioralnej, tylko patrzeć bardzo indywidualnie. Często mówimy, że każdy z nas jest inny, ale nie do końca respektujemy, że rzeczywiście masz prawo być innym. I tu w przypadku jeszcze, kiedy mówimy o tej różnicy pokoleń, to dziadkowie nie mają szans dogonić młodego pokolenia, ale mogą być wprowadzani, uczeni i ta rola młodego pokolenia w relacjach, w rozmowie, w komunikowaniu, między innymi jest taka, żeby nauczyć rozumieć siebie w rozmowach, ja bym chciała powiedzieć o wszystkim.
Tak. A ten senior z kolei jest takim mentorem dla tego młodego człowieka. Może być, prawda?
Może
pod warunkiem,
być.
Że ten młody człowiek
Może
chce
być.
To też. Że chce tę relację z seniorem w rodzinie pogłębiać, bo wracając jeszcze dzisiaj do dzisiejszego wykładu, ja przeczytałam też taką rzecz, że senior lubi głównie słuchać. I coś w tym jest, że osoby starsze chcą się dzielić swoimi doświadczeniami.
Muszą być też w pewien sposób zainspirowane, tak?
No właśnie.
Czyli jeżeli na przykład będzie narzucenie jakiegoś tematu, nie, ale na przykład spytanie babciu, słuchaj, jaką ty masz starą ramkę, w której stoi moje zdjęcie, umieszczone jest moje zdjęcie. Ta ramka jest prześliczna. No i teraz zaczyna rozwiązywać się problem naprawdę rozmowy na dany temat, jaki
tak.
Babcia
od ramki wyjdziemy po prostu do historii.
Tak.
Rozmowa drzewo, czyli mnóstwo tematów pobocznych.
Ja bym zadała pytanie, czy młodzież nasza jest gotowa na zauważanie właśnie tego typu elementów znajdujących się w mieszkaniu babci, w pokoju babci, dziadka, które mają pewien sentyment, znaczenie sentymentalne, prawda?
No, gorzej, takie... jeśli młodzież jest gotowa, a druga strona jest trochę...
A mogę powiedzieć o mniej gotowa.
O jeszcze, bo to też tak może być.
Może być, oczywiście, tutaj to dwie strony. Nasunęło mi się takie jedno spostrzeżenie. Dwa lata temu do naszego Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego trafiła grupa młodych wolontariuszy. Myśmy mieli z nimi spotkanie wcześniejsze. To była grupa wolontariuszy, która pracowała wcześniej z dziećmi w hospicjach albo chodziła na oddziały szpitalne, ale głównie pediatrii. I nagle wpadli na pomysł, żeby zmienić jakby swój kierunek, zająć się też osobami starszymi. Pojawili się raz i stwierdzili, że to nie jest dla nich. Mhm. Że oni nie są w stanie udźwignąć problemu osoby starszej, chorej, niesprawnej mentalnie. Czyli też nie możemy od każdego wymagać, że musi mieć świetny kontakt z seniorem, prawda? Bo to
Ja bym powiedziała tak, nie od każdego należy wymagać. Natomiast
ale
jeżeli
szacunek
chodzi,
to jest co innego, nie?
Jeżeli tak, o te relacje rodzinne,
tak.
To tutaj musi być
szacunek
praca.
Musi prawda? Być, powinien jest... być, o tak. Mhm.
Ja myślę, że też jest coś takiego, że dziadkowie sobie swoim zachowaniem, postawą pracują na zyskanie okazania szacunku przez wnuki.
Oczywiście.
Czyli sama prośba i samo żądanie, szacunek mi się
nie.
należy.
To nie, w ogóle bo to od razu to,
tak, nie
to
ma
to
czegoś
pożar,
takiego, tak?
To jest pożar.
Dokładnie
jestem
tak,
starszy,
to jest pożar,
40 lat i już
nie.
musisz w tym momencie...
Czy my nie możemy wymagać od ludzi młodych, że oni mają nas szanować. I autorytarnie...
W drugą stronę też działa. To jest
oczywiście, nie możemy się autorytarnie odnosić. No, szanujmy się nawzajem. Do relacji potrzebne są dwie osoby. Albo więcej. Ale żeby ta relacja kwitła, to wszyscy w tym związku muszą wykonać jakąś pracę.
Po przerwie zapytam panią doktor jednak mimo wszystko o te relacje też medyczne, to znaczy o te obawy, które być może mają osoby młodsze, które mają rodzice zawożący wnuki do dziadków, jeśli chodzi o medycynę, o takie zachowania typu no nagle robi się nam słabo, etc.,
oczywiście.
Ale to po przerwie. No i wracamy po przerwie. Pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra internista, i pani Małgorzata Chojnowska, pracująca z seniorami, pani psycholog, znająca tematykę bardzo dobrze. I rozmawiamy dzisiaj o relacjach starzy, młodzi, wnuki, dziadkowie, juniorzy, seniorzy. Boimy się tego, lubimy to, obawiamy się i czego, nie jesteśmy do końca przygotowani, nie do końca wiemy, jak taka wizyta tygodniowa wnuka u dziadków się może skończyć, z czym ona się może wiązać. Bo tak sobie pomyślałam, pani doktor, teraz kieruję typowo medyczne pytanie, że seniorzy to niesprawności, to zawroty głowy, ciśnienie, tak, migotanie, rozruszniki, ograniczenia ruchowe, to wszystko będzie. Załóżmy 75 plus, to zawsze któraś z tych rzeczy, które wymieniłam, na pewno się pojawi. I teraz tak, co?
Raz i trafia na stolatę.
Trafia, jest luty, śnieżna zima, jakieś, nie wiem, zasypane miasteczko na Pomorzu albo na Mazurach, albo w górach, i trafia na stolatek. Przywożą go rodzice, są tam jeden dzień, potem zostawiają go. I czym to się może skończyć? To też są takie sytuacje, kiedy już ta wiedza powinna być po stronie rodziców i po stronie dziadków, że jeżeli jest coś...
To dokładnie. Rodzice, tak, rodzice muszą dokładnie wiedzieć, na co chorują ich rodzice, do których przywożą swoje dzieci, bo to jest jakby podstawą, bo jeżeli to jest zdrowy senior, tak, no to nie mamy żadnego problemu,
bo zakładamy, że taki jest.
Dokładnie. Ale jeżeli mamy dziadków z jakimiś dysfunkcjami, z chorobami, to ten młody człowiek powinien o tych chorobach wiedzieć. On powinien wiedzieć, że jego dziadkowie przyjmują leki, że jest jakaś niesprawność, że trzeba w takiej a takiej kwestii pomóc. I to, o czym mówiliśmy wcześniej, szanujemy niesprawność naszego seniora, bo być może za 20-30 lat też taką niesprawność możemy mieć. To, co jest istotne, to jest to, żeby też ten senior nie zgrywał chojraka przed tym swoim nastoletnim wnukiem. Mhm. Czyli nagle po prostu szaleńczy tydzień tylko dlatego, że ten wnuk u nas jest. Bo to potem ta grupa seniorów najczęściej trafia do gabinetów lekarskich, bo się coś zaczyna dziać potem. Bo oni są, tak się sprężają bardzo, żeby wypaść dobrze przed wnukiem, żeby ten czas był taki pełny, żeby ten czas był tak dobrze spędzony i żeby te wnuki widziały nas tak fajnie i miały takie dobre wspomnienie, bo za tydzień wyjeżdżają, to jest bardzo często intensywny tydzień, intensywny czas, który nieco może tych seniorów męczyć.
Taki syndrom pacjenta poferyjnego.
Trochę tak, powakacyjnego. Tak, tak, to już kiedyś żeśmy o tym mówili, że potem przychodzą właśnie pacjenci do gabinetu, a to...
Bardziej chorzy.
Bardziej chorzy, że mają skoki ciśnienia, że na przykład bardziej bolą ręce, że jakieś stawy barkowe, że są zmęczeni, że mają większe zawroty głowy. I to jest, no to jest problem, tak? Ale z drugiej strony oni też nie odpuszczają i ja im się nie dziwię.
Bo mówimy oczywiście o takich sytuacjach, kiedy taki młody człowiek, młody nastolatek zostaje sam. Mhm. Pani Małgorzato, prawda? Ale też są takie sytuacje, kiedy no, zostaje rodzina, prawda? Rodzice sobie biorą wolne i jadą pełną rodziną do swoich rodziców, dziadków, i nie ma wtedy problemu żadnego, bo wiadomo, że jest ktoś w domu. Aczkolwiek może problem jest większy. Pani kiwa głową.
Kiwam głową, bo wtedy...
może lepiej jednak jeszcze jedno oni zdanie. Się jakoś dogadają, znaczy, tak? Między
nie,
sobą.
Dogadają się. Rodzina się zawsze dogada. Jak chcą, to się dogadają. Ja myślę jeszcze inaczej, bo ja znowuż to z doświadczenia gabinetowego, że potem przychodzą te seniorki, te takie umęczone babcie, bo chcą przez cały tydzień, czy przez te dwa tygodnie, tę całą rodzinę podejmować. I ciężko jest je wygonić czasami z kuchni, nie pozwalają na to, bo przyjechali goście. Nieważne kto, nieważne, że córka, która chce odciążyć tę swoją matkę
albo
teściową z różnych prac, czy ojca, na to po prostu bardzo często nie pozwalają. Także tutaj to nie jest tak, że jest wina młodych, bo nagle przyjeżdżają do dziadków, ale też ci dziadkowie są spragnieni tych wizyt, a z drugiej strony przyjeżdżają goście i oni chcą tych gości podjąć. No to jest taki... No ja mam taki problem z teściową, po prostu no nic nie da zrobić. No nic nie da zrobić, kobieta. No. Mhm.
Widziałam ostatnio, niestety przed północą, bardzo ciekawy obraz nakręcony w Stanach Zjednoczonych o seniorach w cyberprzestrzeni. Cybersenior, taki tytuł, kiedy młode osoby, właśnie nastolatki, nastolatkowie uczyły 90-80-latków obsługi laptopa, komputera, telefonu komórkowego właśnie podczas takiego dwutygodniowego turnusu. Tylko że tam było to wszystko zaplanowane i to nie było jakby w czasie ferii. Oni się po prostu odwiedzali, mieli jakby zajęcia takie, nie wiem, czy to było w ramach wolontariatu, czy nie. powstały z tego niesamowite związki, niesamowite przygody, niesamowite filmy nakręcone wspólnie, niesamowite wrzucanie filmików na YouTube'a, niesamowite rapowanie przez 93-latkę, która wygrała jakiś konkurs właśnie na najświetniejszy jakiś utwór i tak dalej, i tak dalej. Zaczynających się chyba mam 93 lata i wiem więcej niż wy. Taki właśnie rapowany rytm i tak dalej, i tak dalej. No niesamowite. Albo na przykład konkurs kulinarny, w którym 90-letnia pani Susan robi w kuchni kanapki i robi kukurydzę. I to tak, kukurydzę, kolby kukurydzy wkłada do czajnika i tam ją gotuje. Taki tytuł, temat akademicki. A oczywiście wnuki, młodzi ludzie na to patrzą. A grzanki robi żelazkiem. Składa sobie ser, kładzie żelazko, grzeje i mówi, robię to, wkładam żelazko, pod taką temperaturą robię sobie grzankę, tutaj ser nam się pięknie topi i oni robią takie oczy. Wszyscy są w sobie natychmiast po 10 minutach zakochani. Sytuacja jest cudowna. Ona potem wygrywa ten konkurs. Za 10:12 się ten film skończył. Pomyślałam sobie, pani doktor, pani Małgorzato, dlaczego to tak późno?
Właśnie.
Kto obejrzał ten film? Ja akurat musiałam. Oglądałam. Bardzo się cieszyłam, że ten film jest. Natomiast niesamowita rzecz i niesamowita cyber, taka wirtualna więź się nawiązała pomiędzy nimi. Jedni zobaczyli, ile mogą wziąć od drugich, a seniorzy zobaczyli, ile mogą wziąć.
Ile młodzież może im dać.
Ile młodzież im dać.
Ja myślę, że odpowiadając na pytanie, dlaczego tak późno.
Tak.
Nie wiem, dlaczego tak późno i też żałuję, że tak późno. Mm-hmm. Tak? Powinny zobaczyć to pokolenia wszystkie, włącznie właśnie z tym, które je łączy, czyli rodzicami.
Tak, tak, tak.
Tak? Żeby było większe przyzwolenie albo zachęcanie. Natomiast wracając do tego tematu, jak się to dzieje u nas. Ja mam takie doświadczenie ze studentami, którzy przychodzą regularnie od kilku tygodni do seniorów i pracują indywidualnie właśnie z tabletami, z laptopami, z komórkami i seniorzy mają możliwość bezpośrednio zapytać o takie informacje, które im są tylko dokładnie potrzebne, a nie ogólnie chodzić na kurs, który według jakiegoś programu jest realizowany. Mhm. I też uważam, że jakby ten pierwszy moment, gdzie dostaję nowy sprzęt, i żeby nie bać się go uruchomić, ale też korzystać z niego w pełni, to jest potrzebny mi ktoś, kto będzie chciał to zrobić od siebie sam, a nie jest przymuszony.
Dokładnie.
Na przykład taki tydzień wnuk mógłby spędzić na tym, jak włączyć i wyłączyć komputer, bo to babci, dziadkowi zajmuje aż tyle czasu, wbrew pozorom. I pokazane było w tym filmie właśnie, że to nie jest wcale takie proste. A tutaj się coś wyświetli, a tutaj coś zginie, a ona dalej nie zapomniała, który przycisk i tak dalej, i tak dalej. Powoli oswajać ich z tym. Okazało się, że najnowocześniejszym sprzętem, który mieli w domu, kiedy wnuk zapytał babciu, jaki miałaś najnowocześniejszy sprzęt u siebie ostatnio? No to taki telefon, taki tradycyjny telefon. To ona się zatrzymała na tym etapie, prawda? I w tym momencie no to już jest widać, jaka to jest przepaść.
Chociaż teraz mi się wydaje, że większość seniorów już ma telefony komórkowe i świetnie sobie z nimi daje radę.
Oj, tutaj bym dyskutowała, pani doktor.
Nie, no jasne, że nie wszyscy.
To jest też z gotowością seniora, ale też wiecie,
ale też senior
gotowością?
Musi chcieć tego.
Raz, że musi chcieć, ale jak chce. I teraz to ja może z własnego podwórka powiem. Jak ja miałam tłumaczyć jako córka moim rodzicom albo mamusi, jak ma korzystać, nie wiem, z laptopa, z komputera, z telefonu, to ja się irytowałam i denerwowałam. Mm-hmm. Natomiast moje dzieci, jej wnuki rewelacyjnie sobie poradzili z tym problemem. Tak? Czyli ja uważam, że fajnie w tym momencie rzeczywiście, dla mnie z wygody, ale też jakaś nawiązuje świetna relacja, kiedy wnuki widzą, że nauczyły sprawności obsługiwania właśnie laptopa, komputera, gdzie korzysta z Facebooka, sama opłaca
rachunki,
robi zakupy. Ale do czego zmierzam? Że te wnuki były w takim wieku dorastania, że chwaliły się, a moja babcia jest mobilna. Nie? I potrafiły się chwalić. I to jest też to, co utrzymuje, pielęgnuje niesamowite relacje. I właściwie można by powiedzieć, że wnuki tak do końca w tym nastoletnim okresie nie mają takiej potrzeby z przebywania z dziadkami. Tam jest taka delikatna przepaść. Dziadkowie są potrzebni, pewnie, na obiadek, na deserek, tak? Ale nie, żeby tak za bardzo spędzać długo czas. A tu, kiedy czują się potrzebni, to myślę, że to jest najbardziej wartościowe, bo wzmacnia umiejętności, kompetencje i pokazuje, jakie ma ten wnuk.
To pani poruszyła bardzo ważną rzecz. To, że jak my swoim dorosłym rodzicom próbujemy, swoim senioralnym rodzicom próbujemy coś wytłumaczyć, to my się irytujemy i oni się irytują. I teraz wydaje mi się, że to wynika z tego, że no, my jesteśmy dziećmi. No jak dziecko może uczyć rodzica, prawda? Że jak my możemy być mądrzejsi od nich? Wnuk to jest co innego. Wnuk z gruntu jest młodszy, bo to jest młodsze, mądrzejszy, bo to jest młodsze pokolenie, oni wiedzą więcej. A my chyba musimy ustąpić właśnie miejsca jeszcze tym młodszym, żeby oni tłumaczyli seniorom.
Ja myślę, że też, że to jest taka ciekawostka. Nigdy chyba wcześniej, biorąc pod uwagę rozważanie pokoleń, nie było czegoś takiego, że senior w ogóle uczył się od młodszego pokolenia. Częściej on był mentorem, tak, to on przekazywał wiedzę, tak, prawda? On był, posiadał tę mądrość zarówno w roli zawodowej, jak i mądrość życiową. A dzisiaj, gdybyśmy spojrzeli, proszę zobaczyć, chociażby na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniorach, w spotkaniach, takie spotkania prowadzą animatorzy, którzy są często o pokolenie lub dwa młodsi. Tak. I seniorzy są otwarci na przyjmowanie tych treści. To jest bardzo cenne, dlatego że też pokazuje, że uczymy się poznawania i posługiwania tym samym językiem. Szukania słów, które dotrą, muszą być zrozumiałe, a nie będę mówiła językiem, który będzie językiem przemądrzałym. On musi być mądry, ale nie przemądrzały.
Że też musimy do seniorów mówić w sposób taki, żeby nas rozumieli. Bo jak będziemy używali po prostu maksymalnie maksymalnej ilości nowych słów, których senior nie rozumie, to ta rozmowa nie będzie się dalej toczyć.
To też jest takie edukacyjne w kierunku do właśnie tych młodych ludzi, dlatego że najprościej jest powiedzieć coś językiem informatyka. Siedząc na przykład przed laptopem, ucząc babcię, dziadka, jeżeli chodzi o Windows, jeżeli chodzi o bajty, jeżeli chodzi o kliknij, jeżeli chodzi o enter, o delete. Najprościej jest w ten sposób mówić. Tylko, że tego nikt albo osoby siedzące naprzeciwko nie muszą rozumieć, prawda? I to jest też taki walor w kierunku młodych ludzi. Ale pokazać im, jak omówić, jak omówienia zastosować.
Ale też pani poruszyła teraz bardzo ważną rzecz, bo to jest w ogóle mówienie do seniorów. Bo ja w gabinecie lekarskim też muszę mówić czasami innym językiem. To nie tylko do seniorów, w ogóle. Że jeżeli nagle ja wejdę i zacznę mówić skrótami, myślami medycznymi, jakimiś nazwami leków, będę mówić po łacinie nazwy chorób, to ten pacjent mnie nie zrozumie.
A może pani to robić?
Mogę, ale nie muszę.
Jasne.
A właśnie, ale no jeżeli...
Jest pani Bogiem, może pani wszystko. Przepraszam, teraz oczywiście już tutaj... To znaczy, znamy sytuację, znamy gabinetu, kiedy tak właśnie jest. Kiedy naprzeciwko siedzi lekarz wyedukowany i mówi do nas i teraz co my złapiemy, co sobie zanotujemy, gdzie sprawdzimy w internecie, to nasze. A jak nie, to do widzenia, prawda? Ten język jest bardzo ważny.
Trudny, to jest trudny język, ale zobaczcie państwo, ale język urzędniczy też jest trudny. I jak senior trafi do urzędu, gdzie ktoś nie pochyli się i nie będzie chciał wytłumaczyć w sposób jasny, klarowny, to też niczego nie zrozumie. Ale jak ja pójdę do urzędu, to ja też niczego nie rozumiem.
Tam też pracują ludzie młodzi, bardzo często ludzie młodzi, którzy...
I wymagają szybkiej akcja-reakcja.
Pięć
tak?
sekund drukowania formularza, nie wypełniła pani jeszcze? No jak to tutaj? To niech pani da mi ten dowód, ja wypełnię za panią, prawda? I leci tutaj słowodok, a tutaj jeszcze, tutaj PIN, tutaj PESEL, tutaj to śmo i tak dalej. I jest głowa pełna już
obaw. Tak, a tu już są nerwy z drugiej strony, bo trzeba znaleźć okulary. Akurat te, które mam na nosie, nie są do czytania, więc muszę znaleźć te do czytania. Akurat aparat słuchowy dzisiaj nie wzięty, bo nie przypuszczałam, że będę musiała słuchać wywodów urzędnika. No i jest problem.
I ciśnienie 160, prawda? I RK pod urzędem. Bo tak bywa, prawda? Bo często
tak dramatycznie
jest,
to myślałam, nie myślałam.
Zobacz, wracamy do domu na ferie. Jesteśmy, pani powiedziała o tym. Ktoś mnie tutaj pyta w SMS-ie, o jakim filmie pani mówiły. To był film Cyber Senior. Nie wiem, kto pyta, ale ja pamiętam tylko tytuł. To był film amerykański, świetnie zrobiony, gdzie właśnie 90-latek w pewnym momencie po 2 tygodniach nauki z swoim wnukiem. Nie, to nie była rodzina, przepraszam. To byli po prostu obcy ludzie, zupełnie wolontariusze. Tak. Strasznie się ucieszył, że może płacić przez internet. Nie musi chodzić na pocztę. Uwielbiał to, bo był chyba jakimś emerytowanym marynarzem czy innym lotnikiem. No super też gość, który miał do czynienia z liczbami, z myśleniem, z matematyką, a tutaj z komputerem miał problem. I ci młodzi ludzie nauczyli go i on parę rzeczy, parę operacji już mógł robić. Nawet w brydża chyba zaczął grać przez ten właśnie 90-latek, który był ograniczony ruchowo. I uwielbiam takie filmy właśnie, które niosą ze sobą takie przesłanie. Słuchajcie, tak fajnie się to oglądało, niesamowicie.
I wczoraj pokazywano 93-latka, który miał marzenie na urodziny być w tym tunelu aerodynamicznym pofruwać. No genialna sprawa. No ja sobie pomyślałam, że to w ogóle fajny pomysł na prezent przede wszystkim.
Piszecie państwo o tych umiejętnościach seniorów. Tutaj pisze pani Karolina, że była świadkiem płatności kartą zbliżeniową przez 80-latka.
Rewelacja.
Ale to jest akurat taki często widok na parkingu, na którym ja akurat często parkuję, kiedy właśnie seniorzy już wyedukowani też sobie przykładają, wyjeżdżają i tak dalej. Ale także byłam pełna podziwu, pisze pani Karolina, dla otwartości tej pani do technologii. Tak, ta otwartość, to takie typu nie boję się, nic mi się nie stanie. Mm-hmm. Na przykład są seniorzy, którzy się obawiają siadać
oczywiście
przed komputerem, bo pole magnetyczne, pani doktor.
Nie.
A kuchenka indukcyjna i rozrusznik?
Że nie,
takie są pytania.
No też. Są, ale no nie, spokojnie.
Oczywiście.
Natomiast chcę powiedzieć taką rzecz, że rzeczywiście jest grupa seniorów, która jest niechętna do nowości. Ale pewnie całe życie tak było, że... bo to jest wtedy taka odpowiedź, ale pani doktor, niech oni mi nie męczą, mi to nie jest potrzebne. Po prostu tego nie potrzebują do życia. No każdy z nas jest inny, tak? Są ludzie, którzy są ciekawi świata do końca świata, jeden dzień dłużej.
Tak.
I tacy będą, bo mają takie charaktery, ale są osoby, które są bardziej pasywne i też to musimy uszanować. Ja uważam, że nikogo nie można zmuszać, bo tam, gdzie jest zmuszanie, tam ta odpowiedź jest zawsze negatywna. Albo przynajmniej w większości wypadków jest taka negatywna. Ja bym chciała jeszcze tutaj powiedzieć o takich... No bo tak muszę medycznie jeszcze zagadać. Jak ten nastolatek, czy to młody...
Pani doktor, może pani
powinna,
ewentualnie.
Powinna. Ale czuję misję teraz. Dzieci są coraz lepiej wyedukowane w szkołach na temat reanimacji. One naprawdę bardzo fajnie potrafią w tej chwili udzielać pierwszej pomocy. I to jest budujące, bo ja uważam, że grupa młodych jest lepiej w tej kwestii wyedukowana niż seniorów. I młodzi są bardziej otwarci w tej chwili na niesienie pomocy pacjentowi czy osobie, która upadnie na ulicy nagle, bo są też w tej dziedzinie przeszkolone. Więc wydaje mi się, że tutaj jakby... Jestem w tej kwestii spokojna. Zobaczcie, ile jest takich informacji. 4-latek reanimował matkę, która zasłabła. 7-latek coś tam.
Zadzwonił na straż
pożarną, wiedział ze 112.
Mamusia się dusi.
Większe opanowanie, moim zdaniem, i ta sprawność, tak, że szybciutko 112 dzwoni i jest sprawa załatwiona. Więc... To jest bardzo dobre, że...
Zwraca pani uwagę na to, jak jest nasza młodzież, dzieciaki przygotowywane w tej kwestii.
Tak.
Muszę pochwalić, ponieważ już kilka edycji, kilka spotkań, szkoleń, warsztatów, kilkugodzinnych miałam właśnie dla seniorów, gdzie uczą się, trzeba położyć się na podłodze,
na sprzęcie
profesjonalnym, przy wspaniałych prowadzących fachowcach.
Tak. No byśmy też takie szkolenie mieli dla seniorów, było prowadzone przez ekipę strażaków, więc było rewelacyjnie też przygotowane, ale ja chcę zwrócić uwagę na inną rzecz. W młodych jest mniej lęku.
Oczywiście.
W tym starcie do tego.
Tak.
Ten starszy się boi. A czy nie zrobię krzywdy? A może nie? Że tu jeszcze jest takie coś, że my się boimy, żeby nie zrobić krzywdy temu komuś.
Znaczy generalnie jest to powodowane tym, że ten młody nie wie jeszcze, że może się czegoś obawiać. To znaczy, że nie wie, jakie mogą być konsekwencje i panikuje po prostu.
Dokładnie.
Nie emocjonalnie, po prostu szybko. Telefon, pach.
Od razu dzwonię,
nie ma tematu. Jeszcze ten telefon mu nie wypada, bo mu się ręce nie trzęsą.
Dokładnie. To jest takie fajne powiedzenie i ono mi się bardzo podoba. Ja bardzo często tego powiedzenia używam. To jest tak, że nigdy już nie będę tak mądra i odważna, jak wtedy, kiedy miałam 22 lata. Bo wtedy po prostu człowiek zdobywa świat.
Dokładnie.
I wydaje się, że wszystko wie.
Wszystko może.
Tak.
Tutaj pisze pani Marzena, że film, o którym rozmawiamy, Cyber Senior, powinien być powtórzony, że też go widziała i o wcześniejszej porze.
No
teraz tylko do kogo to apel. Będziemy robić, co możemy. Pani doktor do pani tutaj bezpośrednio. Brzmi pani jak pani Kasia Nosowska, pani doktor.
Jezu, jaki komplement dla mnie.
I teraz powinnyśmy zacząć śpiewać.
Proszę państwa, bo ja mam trochę chwyty.
Moja i twoja. To ja śpiewałam, to nie pani doktor. I jeszcze coś tutaj jest. Aha, kochane panie, przekonałem ojca, lat 67, do komputera. I jak tylko znalazłem w sieci jego znajomych, sam się dziwił, śmiał, że jeszcze żyją. Tak jest. To pan Łukasz pisze i dziś śmiga na własnym laptopie. To jest
super.
To jest fragment z tego filmu, kiedy właśnie 80-latek wziął się za naukę komputera, wziął się za naukę laptopa, za obsługę laptopa, przepraszam, dlatego, że dowiedział się, że żyją jego znajomi i chciał nawiązać z nimi kontakt. I poszedł wtedy. Facebook, słuchajcie, Facebook. Nie zaczęli od Skype'a, zaczęli od razu z grubej, z wysokiego C. I odnaleźli się wszyscy. I tak się toczył ten film, tak się toczyły te opowieści. Ludzie się odnajdywali, ludzie dzwonili do siebie. Pochylone, śliczne, tlenione Amerykanki, wymalowane z koralami, tutaj paznokcie czerwone i one pochylone nad tym Facebookiem. Tutaj ja ci teraz, słuchaj, Susan, ja ci zarabuję. Tutaj no były po prostu takie piękne. To był dwugodzinny obraz.
Ale
pani
redaktor, ja
może ktoś oglądał ten film.
Godzinami, bo
ale
tak
może
budujcie.
Ktoś oglądał ten film, słuchajcie.
Ja muszę wam to powiedzieć koniecznie, moje panie, ponieważ musimy sobie uświadomić, że seniorzy uczą się tego, co jest im potrzebne. Nie będą się uczyć czegoś, co im się nie przyda. To musi być praktyczne. Mm-hmm. I coraz częściej widzimy tak uczenie się języków, dlatego że dzieci wyjechały za granicę. Tak. Wnuki tam, powiedzmy, są. Jak ja pojadę, jak ja tam będę funkcjonował.
Dokładnie,
i to są języki, słuchajcie, wcale niekoniecznie tylko język angielski, ale, wiem, włoski, pani, hiszpański, tak. Słuchajcie.
Czy pamiętacie tę reklamę? Ja się zastanawiałam,
tak
jak starszy pan dostaje nagle taką książeczkę, płytę, aplikacje gotowe do uczenia się języków i przykleja sobie małe, takie te samo przylepne karteczki z różnymi językami, po czym jedzie i mówi do swojej wnuczki, że jest perfekt, prawda?
Tak.
To było tak piękne i wzruszające.
I wszyscy płakaliśmy, ja płakałam, mnie to od razu bierze za serce i tak dalej.
Znaczy mnie też takie rzeczy wzruszają.
Teraz tak, SMS-y. Babcie mojego synka, 7 lat, opanowały dotykowe telefony. Chciały mieć zdjęcia. Kontakt w każdej chwili. Trwało to trochę, ale nam się nigdzie nie śpieszyło.
Czyli można.
Bardzo
można.
Fajnie, dokładnie. Technika ułatwia kontakty, na przykład podczas choroby. O, proszę bardzo. Czyli w tym momencie... Mm-hmm.
No właśnie, to jest to, czy... Super.
Co jeszcze jest? Człowiek się edukuje, stara się zrozumieć seniora, a i tak się irytuje. No właśnie, co z tym zrobić? Z tą irytacją? No właśnie, zostawić to wnukom, bo wnuki się chyba jakoś mniej denerwują, prawda? Jest coś takiego,
jest.
No oj, to babcia tam nie rozumiesz. I tak. Na tym się kończy,
prawda? I babcia się wtedy uśmiechnie,
Nie denerwuj się i tak i jakoś się
bardziej
to toczy.
Pobłażliwie tę uwagę od wnuka potraktuje bardziej pobłażliwie niż od swojego dziecka.
Dokładnie. Serdeczne pozdrowienia dla pani Małgorzaty. Pani Małgorzato,
dziękuję bardzo.
Wspomnieć o temacie, kiedy to pokolenie rodziców, ten pomost gorzej sobie radzi z nowoczesną technologią niż dziadkowie, seniorzy. No właśnie, jak takiemu wnukowi wytłumaczyć taką relację odwróconą? Pozdrawiam, Ania. No chyba właśnie o tym rozmawiamy, pani Aniu, cały czas. O tym, jak to działa, w relacji. Tak.
W obie strony to musi działać. Nie ma tak, że relacja, komunikowanie będzie tylko zależało od jednej strony. My o tym cały czas rzeczywiście tutaj mówimy. Tak? Pielęgnowanie relacji to jest praca obu stron, czy wszystkich osób, które są zaangażowane w taką
relację. Kiedy to pokolenie rodziców, ten gorzej sobie radzi z nowoczesną technologią niż właśnie, dziadkowie seniorzy. Bo my rozmawiamy tak dziadek junior, a tutaj pani
to pokolenie
pani Ania mówi to pokolenie rodziców gorzej sobie radzi. Z
nowymi technologiami.
Z nowymi technologiami. Czy,
myślę, że różnie to było.
Ja też myślę, że to jest bardzo takie
bardzo indywidualnie.
I też powiem, że tak bardziej zaskoczona bym była, co to znaczy średnie pokolenie, czy pomiędzy, tak? Powiedzmy to 40-100-letnie osoby nie radzą sobie z nowymi technologiami. Miałam taką wątpliwość. Tak.
Pani Joanna nas pyta o film. To była jedynka i to był wieczór późny.
W poniedziałek?
W poniedziałek. To musiało być kilka dni temu. Nie powiem kiedy, ale kilka dni temu. W tym tygodniu na pewno i późno. Przed północą się skończył film. Cybersenior. Jeszcze raz powtarzam, bo ludzie tutaj się tym filmem interesują. Film był genialny, naprawdę. No tak, my musimy powoli kończyć. Za tydzień przyjdą państwo z Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora. Będzie również pani seniorka Alina Kneba będzie gościem naszej audycji. Będziemy też rozmawiać o kolejnym beneficie dojrzałości, bo pierwsza edycja już za nami, odbył się w październiku, a teraz się szykuje drugi. Ciekawa jestem, czy organizatorzy, czy Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora, pan dyrektor, zatrzyma się na poziomie wierszy i literatury i czy pójdzie krok dalej, na przykład zaproponuje seniorom rapowanie, tak jak tutaj właśnie rozmawiamy, albo hip-hop, albo jakiś konkurs no już wybiegający poza poezję, bo tutaj była poezja, prawda, pani doktor?
Czy to były poezje, do których potem była pisana muzyka?
Tak.
Do tych wierszy, do których dało się napisać muzykę?
Poezję, którą pisali seniorzy.
Tak. Poezja była pisana przez seniorów, a muzyka, do których oczywiście te wiersze, które dało się zaaranżować jakoś muzycznie, no to były wykorzystane muzycznie, były wyśpiewane. Kilka wierszy było recytowanych. Co możemy zrobić teraz? Może piękne fotografie? Ja jestem fanką fotografii.
Zostawiamy to, będziemy o tym rozmawiać za tydzień. My się już żegnamy. Strasznie szybko mija ten czas z państwem przede wszystkim, bo to państwo jesteście z nami, piszecie, dzwonicie. Pani doktor jest podziękowanie za przystanki jakieś przy Akademii. Pani Ania chyba pozdrowienia śle. Pani ma taką władzę.
Nie widziałam to.
Proszę bardzo. I jeszcze jest tak. Pytanie od pani Ewy, że jedzie na ferie tylko młodszy syn, starsza córka zostaje w Gdańsku. Musimy brać pod uwagę wydolność obu stron, fizyczna i psychiczna. A będzie dobrze, pewnie, że tak.
To jest kwintesencja naszej audycji, ten SMS. Czyli zrozumienie z obu stron. Super, bardzo dziękuję za tego SMS-a.
I słyszymy się za tydzień. Państwu bardzo dziękuję. Kłaniamy się, Anka Rębas, dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska i Małgorzata
Chojnowska. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.